Jest takie miejsce w Rzeszowie, gdzie dobrze, miło i komfortowo czują się wszyscy, niezależnie od wieku, bo któż nie miał lub nie ma ulubionych bohaterów bajek czy kreskówek. Muzeum Dobranocek w Rzeszowie mieści się w centrum miasta, a teraz chcemy Państwu przypomnieć o tej placówce, powiedzieć o niej, co słychać. W studiu nasi drodzy goście, pani Renata Dziepak, kustosz i edukator. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Jakub Czaja, adiunkt.
Dzień dobry.
Jest z nami jeszcze jeden gość. Czy mogę się z nim przywitać?
Proszę.
Dobrze, dobrze. A to jest właśnie, żebym nie uszkodziła, bo to jest przecież eksponat.
Tak, to jest lalka filmowa małego pingwina Pikpoka, już prawie 40-latka, która na co dzień jest na wystawie stałej Muzeum Dobranocek. Tam ją można oglądać w towarzystwie kolegów.
Ale też jeszcze całe mnóstwo innych bohaterów tutaj do nas przywędrowało. Będziemy o nich opowiadać pewnie w trakcie naszego spotkania. Są w takiej przepasnej walizce.
Specjalnej takiej walizeczce. I to są bohaterowie, którzy są płascy, bo Pikpok jest przestrzennym bohaterem. A tu mamy płaskich bohaterów animacji rysunkowej. Jest tutaj z nami Fred Flintstone i Dino. Także bohaterowie, jedni z bohaterów takiej kreskówki Hanny-Barbery, Flintstonowie.
Flintstonowie po prostu. Muzeum Dobranocek, wiem, że tętni życiem cały czas coś tam się dzieje. Przede wszystkim przychodzi publiczność, przychodzą widzowie, ci, którzy są zakochani albo się zakochują dopiero właśnie w ulubionych bohaterach bajek i kreskówek.
Tak, przychodzą do nas dzieci, przychodzą do nas osoby dorosłe, czasami wspólnie przeżywają przygodę i wspomnienia, bądź ci starsi edukują młodszych, opowiadając z rozrzewnieniem o wrażeniach, o tych emocjach, które towarzyszyły oglądaniu dawnym Dobranockom.
To są takie bardzo spontaniczne chyba sytuacje. O, popatrz tutaj, nie wiem, Bolek i Lolek, a to jest co, Kubuś Puchatek.
Tak, bardzo często jest tak, że to dorośli opowiadają dzieciom, bo no, łatwo sobie to wyobrazić, że współczesny 5-6-latek no, niewiele wie o misiu Kolargolu. Natomiast to muzeum zawsze siłą, jakby Muzeum Dobranocek było to, że łączy pokolenia i no ja najczęściej obserwuję, że najlepiej bawią się takie 30-letnie dzieci i starsze, to zdecydowanie. Te młodsze też, no ale one bardziej poznają, a ci starsi po prostu sobie wspominają.
To powiedzmy, co zawiera Muzeum Dobranocek, co jest w tych, no pewnie przepastnych też państwa zasobach, które co jakiś czas są otwierane i wydobywane z nich są różne eksponaty, ale co jest na tej ekspozycji stałej, ale także na ekspozycjach czasowych.
Więc tak, jeśli chodzi w ogóle o zbiory i kolekcje muzeum, no to jest ewidentnie unikat na skalę na pewno Polski, może i Europy, dlatego że te zbiory już na dzień dzisiejszy liczą ponad 10 tysięcy obiektów, tak, różnych, bardzo różnych. My się nie zamykamy tylko do polskich Dobranocek, tylko dla nas Dobranocką jest wszystko to, co leciało w paśmie Dobranocki od 62 roku do 2013, czyli Jacek i Agatka, Świnka Pepa. My się zamykamy jakby w tym, co TVP pokazywało przez dziesięciolecia. Natomiast na wystawie stałej można znaleźć właśnie ten przekrój, czyli my chronologicznie opowiadamy historię Dobranocki przez te wszystkie postacie, począwszy od Jacka i Agatki. Są też takie elementy predobranockowe, bo wiadomo, że film animowany w Polsce powstawał też jakby przed 62 rokiem. To nie było tak, że wszystko zaczęło się od Jacka i Agatki. Natomiast te wszystkie postacie, te wszystkie jakby eksponaty pojawiają się w przestrzeni no, dekadami, tak? My od lat 60. startujemy, kończymy na latach właśnie po 2000 roku i to wszystko można oglądać. Natomiast oprócz tego mamy też wystawy czasowe i w tym momencie na dzień dzisiejszy można oglądać bardzo fajną wystawę, gdzie jesteś Scooby-Doo, która oczywiście opowiada o Scooby-Doo, o serialu Hanna-Barbera, który był niezwykle popularny i szczególnie cieszy się popularnością ze względu na aranżację, którą wykonał nasz kolega muzealny.
Poza tym goście,
no właśnie,
którzy...
ale jaka ta aranżacja jest?
O, to jest taka aranżacja, że trzeba mieć mocne nerwy, żeby oglądnąć właśnie te zgromadzone eksponaty, ale też spotkać się na przykład z Białą Damą, z rycerzem, z mumią i innymi elementami takimi, które budzą grozę.
No i przede wszystkim można spotkać się ze Scooby-Doo, bo też mamy tam oryginalne materiały z tej Dobranocki. Trzeba też dodać, że ta kolekcja, która jest pokazywana, to jest prywatna kolekcja pani Sylwii Bukowszczan, która jakby udostępniła nam ją i to we współpracy z nią ta wystawa powstała, ta wystawa czasowa.
No tak, też powiedzmy, bo w nazwie muzeum jest oczywiście taki człon bardzo istotny. To muzeum nie powstałoby, gdyby nie pasjonat, gdyby nie pan Wojciech Jama, który przekazał swoją kolekcję całą takich właśnie zabawek i nie tylko, związanych z dobranockami na rzecz tej placówki.
Tak, dzięki pasji jednego człowieka, dzięki pasji pana Wojciecha Jamy, który udostępnił swoją prywatną kolekcję właśnie miastu, mamy w Rzeszowie muzeum bardzo wyjątkowe, Muzeum Dobranocek. W naszym muzeum możemy też proponować dzieciom, które nas odwiedzają, ale też i dorosłym, zajęcia, które towarzyszą właśnie wystawom. I mamy takie propozycje tworzone na cały rok. Spośród nich zainteresowani mogą sobie wybierać, czy chcą uczestniczyć w warsztatach jakichś tematycznych, czy mają być to zajęcia właśnie też manualne. I największą popularnością cieszy się temat akcja animacja. To są takie warsztaty, na których opowiadamy o kulisach tworzenia filmu animowanego dla dzieci. Opowiadamy o tym, jakie były zasady ożywiania tych bajkowych postaci, jak przebiega proces tworzenia filmu animowanego, rysunkowego, lalkowego, no i też pokazujemy różne urządzenia kinotechniczne, zoetrop, taumatrop, stare projektory, gramofony.
No właśnie, jak to się ma, to o czym dzieci się dowiadują, do tego, z czym mamy do czynienia teraz. Na przykład jest łatwo robić zdjęcia, łatwo robić filmiki, filmiki są w internecie, a tutaj trzeba się postarać, to żeby powstał film animowany, no to dzieci widzą, że to nie jest takie łatwe.
Powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawa rzecz, o której pani tu mówi, dlatego że z autopsji wiem, że jeśli dzieciom się pokazuje na przykład klatki filmowe, które są wiadomo numerowane, czy folie animacyjne, to już raz miałem takiego chłopca na ekspozycji, który stwierdził, że to wszystko z drukarki 3D wychodzi, tak? Że Ctrl-C albo Ctrl-V i w ogóle leci. Dzieci współczesne żyją w świecie cyfrowym, a Muzeum Dobranocek jest muzeum analogowym de facto, dlatego że my pokazujemy, obcuje się tam z oryginałami praktycznie w 90%, prawie 100%. Dodatkowo to są rzeczy, które powstawały w czasach niekomputerowych, więc wytłumaczyć dziecku, jak powstaje animacja lalkowa, jest dosyć trudne, szczególnie takiemu dziecku 5, 6, 7 lat, gdzie bardzo często słyszymy z kolegą, jak oprowadzamy, że to green screen był na przykład, że coś tam było doklejane, jakieś photoshopy, różne rzeczy. No wiadomo, że takich rzeczy nie było, że to wszystko powstawało ręcznie tymi klasycznymi metodami animacyjnymi.
No właśnie i to, co pan ma tutaj w tej walizeczce, co państwo przynieśli, to jest właśnie ten materiał, na którym państwo pracują i pokazują to, jak filmy animowane powstają. A trzeba powiedzieć, że Polska Szkoła Animacji to jest wyjątkowa rzecz, no, na skalę światową.
Tak, to prawda, trzeba docenić twórców studia chociażby filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Osoby, które w czasach przecież trudnych, powojennych, miały ogromną pasję i potrzebę tworzenia filmu animowanego. Podglądaliśmy trochę, jak to robi już Disney za oceanem. I tak naprawdę nie mając warunków do pracy, zajmując nawet jakieś pustostany, nie otrzymując wynagrodzenia, ci ludzie oddawali się tej pasji i realizowali filmy. W tym przypadku rysunkowym.
Tak, to nie była produkcja chałupnicza, to była produkcja na najwyższym poziomie. No, świadczy o tym chociażby to, że do tej pory z wielkim podziwem te produkcje się ogląda. No właśnie, jacy bohaterowie filmów animowanych cieszą się największą popularnością, przy których gablotach zatrzymuje się najwięcej zwiedzających, jakie filmy, jacy bohaterowie?
No mi się wydaje, że z polskich to jest taka złota trójka, to już obserwuję od wielu lat, to jest Misiu Szatek, Bolek i Lolek i Reksio, te trzy jakby dobranocki. Natomiast z międzynarodowych, takich ogólno powiedziałem światowych, no to Disney, tak? Disney robi, i Hanna-Barbera, ale szczególnie Disney robi największą jakby robotę, no bo jednak najsłynniejsza mysz na świecie to jest myszka Mickey, tak? Więc jednak takie, czy Kaczor Donald, także to są postacie, które się cieszą dużą sympatią. No i dodałbym jeszcze Smurfy. W latach 80. one zdominowały jakby pasmo dobranocki i u nas też dużo dzieci o to pyta. No i one są przede wszystkim rozpoznawalne ze względu na to, że powstają wersje cyfrowe CGI, CGI-owe tych dobranocek, tak? Znaczy w tych postaci, bo my używamy to słowo dobranocek, ale jak przyjeżdżają do nas goście z zagranicy, to wytłumaczyć Francuzowi, co to jest dobranocka, jest dosyć trudne.
Muzeum Dobranocek, no właśnie, może warto pomyśleć o tej wersji językowej nazwy dla cudzoziemców, no ale to jest rzeczywiście polski fenomen, dobranocki. Aczkolwiek w innych krajach też takie pasma telewizyjne dla dzieciaków są przecież od zawsze. Czyli ci ulubieni bohaterowie, to ja jeszcze dopytam o pszczółkę Maję i misia Kolargola. Jak się plasują?
Pszczółka Maja, myślę, że też należy do czołówki i o tej pszczółce to w ogóle w tym roku chcemy mówić więcej ze względu na jej 50 lat obecności na ekranie. Właśnie w tym roku mija 50 lat.
A Kolargol?
Kolargol jest mniej znany, czasami nawet nierozpoznawany przez dzieci. Starsi oczywiście wiedzą, z kim mają do czynienia i potrafią zanucić piosenkę o tym misiu, który bardzo chciałby śpiewać. Natomiast no, chyba bardziej znanym jest właśnie wspomniany już miś Uszatek, który również w tym roku właśnie 50. kończy tak. 50 lat no obecności i na ekranie.
Obecności na ekranie i o tych rocznicach wspaniałych bohaterów kreskówek, filmów animowanych dla dzieci będziemy między innymi mówić w drugiej części naszego spotkania. A dzisiaj, proszę państwa, o Muzeum Dobranocek rozmawiamy w Tu i Teraz.